Barbara Strójwąs, psycholog zajmująca się psychologią miłości i tworzeniem relacji, na swoim blogu, który nosi nazwę Trudna Sztuka, piszesz przede wszystkim o związkach, o tym, w jaki sposób szukać dobrej miłości, jak budować udane związki, ale też jak unikać tych, które nam szkodzą.
Tak, dokładnie. Miłość to jest trudna sztuka w ogóle. Bycie w związku to jest trudna sztuka. Stąd ta nazwa.
No to zacznijmy od początku. A właściwie od końca, czyli od ślubu.
Aha.
Tak? I od tej przysięgi.
A to ślub to koniec.
No, tej pierwszej relacji, tego pierwszego etapu.
Okej. Nie zabrzmiało to zbyt optymistycznie. Zacznijmy od końca, czyli od ślubu.
Bo to, co się wydarzyło przed ślubem, to za chwileczkę. Mm-hmm. Ale w przysiędze małżeńskim są słowa, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Ale patrząc na relacje, na związki, jak to szybko się zaczyna i jeszcze szybciej kończy, to może warto by było pomyśleć o zmianie tych słów. No, oczywiście mówię to tak z przymrożeniem oka, czy mrugając, puszczając do państwa oczko. I może powinno być, nie opuszczę cię aż do rozwodu. Albo ślubuję ci wierność, dopóki nie spotkam kogoś atrakcyjniejszego.
Albo dopóki mnie nie zdradzisz na przykład, albo dopóki się nie okaże, że nie możemy mieć dzieci, albo że ja chcę mieć dzieci, a ty nie chcesz mieć dzieci. Czyli wszędzie tam, no bo zobacz, ślub to jest forma umowy. Ludzie się na coś umawiają. Nie opuszczę cię, będziemy razem, będziemy w zdrowiu, będziemy w chorobie, ale to są takie duże ogólniki.
No ale wierzymy w to, że już będziemy do końca świata razem.
To jest ta wizja miłości romantycznej, którą my jesteśmy karmieni, natomiast ona ma się trochę nijak, można by powiedzieć, chociaż nie brzmi to optymistycznie, do realiów, bo wiesz, te wszystkie bajki o księżniczkach, żyli długo i szczęśliwie, które kończą się w momencie, jak ludzie zaczynają dopiero to życie, czyli już mają ten etap ganiania za sobą, gdzie jest zawsze jakiś dramat. I nagle postanawiają, że to już jest ten moment, że oficjalnie są w relacji i na tym się kończy. I nikt nie pokazuje później tej prozy życia, z którą mamy do czynienia, a ta proza życia no, wiele weryfikuje później. Tak? I to, że my na danym etapie życia wierzymy w to, że ten związek będzie do śmierci, to jest oczywiście bardzo takie górnolotne i optymistyczne, co nie zmienia faktu, że życie pokazuje nam, że no, czasami przerasta nasze możliwości. I ta wizja taka optymistyczna, z którą wchodziliśmy, później zostaje wystawiona na próbę, no i coraz częściej okazuje się, że ludzie przez tą próbę pomyślnie nie przechodzą.
No to po co komukolwiek, cokolwiek ślubować w tej sytuacji?
No i jest coraz więcej głosów, które prawda, stawiają dokładnie takie pytanie i mówią, no po co te śluby? No mamy coraz więcej związków partnerskich w tej chwili, gdzie ludzie mówią, okej, nie wiążemy się ze sobą tak formalnie, jesteśmy razem, to nam odpowiada, ustalamy sobie zasady i wiemy, że w każdym momencie możemy odejść bez całej tej procedury rozwodowej nieprzyjemnej. Znaczy każde rozstanie jest nieprzyjemne, ale wiadomo, że rozwód wiąże się jeszcze z dodatkowymi podziałami majątków i tym podobnych rzeczy. Więc no, myślę, że może być to tak dla jednych dowód na to, że, no, że są świadomi decyzji, które podejmują, robią to faktycznie z przekonaniem. Dla jeszcze innych jest to polisa na życie. Mam ciebie. Mam żonę, mam męża. To mi gwarantuje jakieś bezpieczeństwo. Ja wiem, że ten człowiek będzie, bo on się zobowiązał i bardzo często pojawia się coś takiego, nawet z klientkami, z którymi pracuję i w których związku później zaczyna dziać się źle, mówią, przecież jestem jego żoną. To jest już zupełnie coś innego niż bycie po prostu partnerką. Jestem jego żoną, czyli nabywam jakieś prawa do drugiego człowieka, przynajmniej z takim przekonaniem się to wiąże. I no, myślę sobie, że to jest bardzo błędne założenie, jeżeli traktujemy kogoś jako polisę na życie. Że to jest taka osoba, która na ślubie, podczas ślubu obiecała nam, że będzie z nami na zawsze, więc raz dane mamy.
Ale też coraz więcej Polaków bierze rozwód. Więc mamy coraz większy problem z byciem ze sobą, z byciem wiernym.
Myślę, że ludzie zawsze mieli problem z byciem wiernym, bo wiadomo jest, że tam, gdzie pojawia się ktoś bardziej atrakcyjny, ktoś bardziej interesujący, w ogóle bardziej przystojny, atrakcyjny w takim, wiesz, no różnie może być dla nas ktoś atrakcyjny, może mieć więcej zasobów, może być właśnie bardziej przystojny. Myślę, że tak było zawsze. Ludzie zawsze mieli ten wybór. Tak, tylko z innych powodów też wiązali się ze sobą. Dzisiaj to też troszeczkę inaczej wygląda.
Jest większe przyzwolenie, myślę też.
Na co?
Społeczne. Na to, żeby nie tkwić w związku, który się wypalił albo jest toksyczny. No z tym się również zgadzam. Mhm. Ale jak się pojawiają problemy, to najczęściej na przykład przyjaciółka, przyjaciel szepcze: słuchaj, zamykasz się może na coś lepszego.
Czy ja zawsze nakłaniam do tego, żeby takich podszeptów słuchać, ale z dużą dozą rozsądku, bo wiadomo jest, że gdyby, wiesz, każdy słuchał się rad, których udziela innym, to na świecie nie byłoby problemów, jakby się sam do nich stosował. Myślę sobie, że problemy też wynikają z tego, że my żyjemy ogólnie obecnie w kulturze promującej szczęście. Mamy dążyć do tego szczęścia i to jest takie dążenie do szczęścia też za wszelką cenę. To się robi trochę niebezpieczne, bo w momencie, kiedy pojawia się jakikolwiek problem i ten problem może być naprawdę błahy, no to ludzie mówią, no to nie jestem szczęśliwa, czy tam nie jestem szczęśliwy, więc byłeś, nie ma, świat się zmienia, ja idę sobie do przodu, bo przecież wejdę na Tindera czy na jakąkolwiek aplikację randkową, tam mam po prostu nieograniczony wybór. To jest pułapka.
No właśnie, bo tak, zajmujesz się psychologią miłości, tworzeniem relacji. Gdzie Polacy spotykają swoją drugą połówkę w dzisiejszych czasach?
I tu znowu myślę, że to nie tylko Polaków dotyczy, że to jest problem w ogóle takich wysoko rozwiniętych społeczeństw, że zauważ, co się dzieje. Wychodzisz na ulicę i co widzisz? Bo ja widzę najczęściej ludzi, którzy mają twarze wlepione w telefon.
Tak.
Osobiście ostatnio
nie
pan wpadł na mnie.
Nie rozmawiamy ze sobą.
Ludzie wpadają na słupy, idą z tymi telefonami, tak, chowają się tam. To im daje też poczucie bezpieczeństwa, taki mały świat, w którym się zamykają. I do najstarszych osób nie należy. W sensie nie jestem jakaś specjalnie wiekowa. Natomiast pamiętam, że jak zaczynałam studia, to faktycznie było tak, że szło się na imprezę. I na tej imprezie poznawało się kogoś, no bo ludzie ze sobą rozmawiali. Wtedy jeszcze nie było smartfonów. Mhm. Telefony jak były, to one były takie czarno-zielone. Nie było Facebooka i całej reszty mediów społecznościowych. I faktycznie było tak, że jak się gdzieś wychodziło, no to zawsze się z kimś porozmawiało. Dzisiaj tego nie ma. Mhm. Bo dzisiaj ludzie idą na imprezę po to, żeby tą imprezę streamować tam w mediach społecznościowych, pokazać, jestem, dobrze się bawię, jest super. Są zamknięci na siebie, ogólnie są zamknięci na relacje, jakby się bali tego, że, no, że będą zmuszeni z kimś porozmawiać. Dochodzi do takich absurdów, gdzie ja też to słyszę u siebie na sesjach, że na przykład, no wiesz, gdyby mnie ktoś zapytał na przykład, co lubię, to jakbym miała to napisać, to bym potrafiła. Ale jak mam o tym opowiedzieć, to mnie to jakoś krępuje, bo nie jestem do tego przyzwyczajona. Bo przecież komunikujemy się częściej pisząc, oddajemy emocje w emotikonach. Wstydzimy się emocji okazywać na żywo. To jest paradoks, więc gdzie poznajemy? No najczęściej w tej chwili właśnie, albo w mediach społecznościowych, czyli na Instagramie, na Facebooku, wszelkiego rodzaju aplikacje randkowe. Tylko niestety to jest taki świat pełen ułudy. Mhm. Naprawdę, tam ludzie mogą, wiesz, każdy może wejść. Wchodząc w aplikację randkową, możesz być kim chcesz. Masz ciemne włosy, możesz powiedzieć, że jesteś blondynką, co za problem. Znajdziesz aplikację, która ci przerobi kolor włosów. Możesz być każdym. Tam jest bardzo dużo fałszu i to jest też ogromnie niebezpieczne. I właśnie, wiesz, to jest takie przykre zjawisko, bo przez to, że ludzie chcą poznawać innych i faktycznie czują się osamotnieni, bo to nie jest tak, że ludzie są samotni, bardziej są osamotnieni. Mają jakieś ludzi wokół siebie, ale nie tworzą takich głębszych relacji. Szukają ich w internecie i marnują ogromnie dużo czasu na to, żeby pisać z kimś, kto wchodzi na chwilę do ich życia, jakoś w nich uczestniczy, czyli piszemy sobie rano dzień dobry, jak nam minął dzień, co zrobiliśmy w pracy, co lubimy i tak dalej, i tak dalej. Po czym ta osoba znika. Nie ma jej. Ona jest jak taki duch w telefonie.
No ale pojawia się następna.
No pojawia
jeszcze
się następna.
Jeszcze jedna i to jest ta pułapka.
Wiesz co, ja myślę sobie, że na początku to może być bardzo fascynujące, jak tak jest, no bo to masz wrażenie, że po prostu ty jesteś bardzo atrakcyjna, tak? No bo co chwilę pojawia się ktoś nowy się tobą interesuje. Mhm. Ale jak dojdzie do takiego momentu, że zaczynasz się zastanawiać, co ty faktycznie od tych relacji dostajesz, to oprócz tej ułudy i tego pikającego telefonu w zasadzie tam nie ma nic więcej. I to osamotnienie, z którym się przyszło, ono dalej zostaje.
A za chwileczkę będzie pytanie, czy niektóre osoby są bardziej podatne na zdrady i jak je rozpoznać. Co myślisz, widząc w poczekalni u lekarza gromadkę ludzi, którzy kompletnie nie zamieniają ze sobą ani jednego słowa?
Myślę, że boją się ludzi. Mhm. Myślę, że się boją. Że
ludzie przestali ze sobą rozmawiać.
Tak.
Czy to poczekalnia do specjalisty, do lekarza, w pociągach, na długich trasach. Ludzie się do siebie nie odzywają.
Ludzie starsi. Ludzie starsi, tak, nie. Rozmawiają. Natomiast no, im młodsi, prawda, tym jest gorzej. I myślę sobie, że no, wiesz, bo to jest tak, jakbyś kogoś zapytała, co on tam ma w tym telefonie, czego tak szuka. No to jeszcze rozumiem, no, jak ktoś sobie gra w gierkę na przykład i mówi, no gram sobie w gierkę, no to kiedyś były konsole, teraz może sobie grać na telefonie. Ewentualnie pracuje. Dobra, mm-hmm. W porządku. Ale jakby się tak przyjrzeć, to bardzo często jest tak, że ludzie wchodzą, przeskakują z aplikacji w aplikację, tak naprawdę na moment, także nawet nie są w stanie tam za bardzo nic sprawdzić. Ale przeskakują. Hop, 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 hop. I to jest wszystko też takie powierzchowne. I ja uwielbiam robić sobie takie eksperymenty, ponieważ jestem z natury osobą bardzo otwartą na ludzi. Podchodzę i na przykład zagaduję. I wtedy jest dla mnie niesamowite, z jakim przerażeniem ktoś na mnie patrzy.
Jezu, bo trzeba odpowiedzieć.
Ona się do mnie odezwała. Teraz trzeba będzie z nią porozmawiać. Co się dzieje?
Mam podobnie.
Tak. I ludzi to paraliżuje. I to jest niewiarygodne. No bo w zasadzie właśnie no, pojawia się pytanie, gdzie nawiązywać te relacje? Mhm. Bo wiesz, jeszcze jeśli jest tak, że ludzie poznają się faktycznie. Wiadomo, jeśli ktoś do kogoś napisze na takim portalu randkowym, czy w jakiejkolwiek aplikacji randkowej. To jest krótka wymiana informacji, to też daje to poczucie bezpieczeństwa, że siedzę sobie w domu, tak. I teraz nawet jeśli spotka mnie to odrzucenie na dzień dobry, to jakoś sobie z tym poradzę, w tym zaciszu domowym, powiedzmy. No bo wiadomo gorzej, jeśli byś poszła do knajpki gdzieś i uśmiechnęła się zalotnie, a facet by na przykład odwrócił wzrok, no to wtedy już nie jest przyjemne, zresztą panowie tego podobno częściej doświadczają, przynajmniej z tego, co mówią. No więc daje nam to uczucie komfortu, ale niech to się przeniesie do takiego realnego świata. Wyjdźmy, porozmawiajmy ze sobą, pokażmy, jaki mamy temperament, jak rozmawiamy, co lubimy, którą knajpę wybierzemy, jak się ze sobą czujemy. To jest fantastyczne, a to sobie zabieramy. I wiesz, ludzie mówią, że media społecznościowe to jest ogromne bogactwo. Moim zdaniem być może, natomiast nie do końca potrafimy z niego korzystać. To jest takie narzędzie, z którego korzystamy po prostu źle.
Dobrze, o tym też będziemy rozmawiały, ale obiecałam to pytanie. Czy niektóre osoby są bardziej podatne na zdrady? Jeżeli tak, no to jak je rozpoznać? Czy wysyłają jakieś sygnały do nas?
Wysyłają.
Żeby się przygotować.
Ja sobie myślę, że jakbym tak mogła określić, wiesz, po rozmowie z człowiekiem, czy on rokuje na to, że będzie zdradzał, to byłabym milionerką, bo mogłabym wtedy każdego mężczyznę, czy każdą kobietę przed związkiem po prostu wziąć tutaj na tapet i powiedzieć, sprawdzić. I wydać orzeczenie, ale myślę, że tak, znamy się na tyle, na ile nas sprawdzono, w związku z czym, tak jak tu rozmawiałyśmy troszeczkę wcześniej też w kuluarach, to jest tak, że każdy z nas jest taką tykającą bombą. Nie wiemy, czy bylibyśmy zdolni do zdrady, czy nie. Na ten moment może się wydawać, że nie. Potem życie to weryfikuje, okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Ale często jest też tak, że faktycznie są osoby, które nawet otwarcie mówią o tym, że mają skłonności do zdrady, że wierność nie do końca oznacza dla nich to samo, co dla nas i potem pojawiają się problemy. A to wszystko bierze się z tego, że na początku relacji zachowujemy się wobec siebie tak strasznie zachowawczo. Ja nie mówię tu o pierwszej randce, drugiej czy trzeciej, ale już w momencie, kiedy zaczynamy się z kimś spotykać, ja sugeruję swoim czytelniczkom czy klientkom, mówię, porozmawiaj o tym. Przecież można taką rozmowę przeprowadzić w bardzo luźny sposób, zapytać się, posłużyć jakimś przykładem koleżanki, kolegi, znanym z pracy, czymkolwiek, o zdradzie. Wyjdźmy, poznajmy swoje zdanie wzajemnie na ten temat. Czym dla ciebie jest zdrada? Czym jest dla mnie zdrada? Co o tym sądzisz? Czy zdradę można wybaczyć? Oczywiście to też jest takie dumanie nad tym, bo potem jak już do tej zdrady dochodzi, to się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Natomiast ludzie tego nie robią. Czyli nie rozmawiałem o tym, czym jest dla nich zdrada, nie rozmawiałem o tym, czym jest dla nich rodzina, nie rozmawiałem o tym, jak chcieliby życie spędzać, nie rozmawiałem o pieniądzach, nie rozmawiają o religii, o niczym takim się nie rozmawia, bo to są tematy tabu, one są zakazane, po czym im dalej w las, tym robi się gorzej, bo nagle ktoś po 2 latach mówi, no i wiesz, i my mamy wziąć ślub, on chce ślub kościelny na przykład, albo ona chce ślubu kościelnego, a ja nie chcę. Bo przecież ja nie chodzę do kościoła na przykład. No i wielkie zdumienie. A gdzie byliście przez te 2 lata ostatnie, ludzie? No spędzaliście ze sobą codziennie czas i nie rozmawialiście na ten temat? Nie rozmawialiście na temat tego, że chcecie mieć dzieci? Wchodzicie w takie relacje i zaczynacie budować coś ze sobą, zaczynacie ze sobą mieszkać i nie poruszacie tego tematu?
To jest bardzo smutne.
No to jest smutne, ale to wynika z tego, że właśnie gdzieś odgórnie jest tak narzucone, że tych tematów się nie rusza, bo one są niewygodne. A one tak naprawdę niewygodne są nie dlatego, że są niepoprawne politycznie, tylko dlatego, że może się okazać, że ktoś ma inne zdanie w temacie i że nam się drogi po prostu rozejdą.
I o tym porozmawiamy podczas następnego spotkania, bo będziemy się spotykały coraz częściej w Małej Czarnej. Barbara Strójwąs, psycholog, zajmująca się psychologią miłości i tworzeniem relacji, była moim gościem. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję.
No i na zakończenie może zaapelujmy. Rozmawiajmy ze sobą.
O tak, ale otwarcie. Tego też trzeba się uczyć. To jest taka kompetencja, którą można. Trzeba rozwijać.
I tak. Warto w to inwestować.
Oczywiście.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.